Więc dzisiaj mamy taki temat krótszy. Jest to temat zbawienie. Czym jest zbawienie?
Czym jest zbawienie, tak?
Tak, czym jest zbawienie? Bo to słowo zbawienie, ono ma w języku polskim takie konotacje religijne. Nawet jeśli jest używane w innych sytuacjach, to bardzo rzadko. Bardzo rzadko i nie przez wszystkich. Zbawienie ma konotacje religijne, to słowo. W większości przypadków. Ale zbawienie coś oznacza. I to słowo pojawia się zarówno w Starym Testamencie, czyli w części Pisma Świętego pisanej po hebrajsku, i w Nowym Testamencie, czyli części Pisma pisanej po grecku, w języku greckim. I oznacza mniej więcej to samo. Słuchajcie. Jest to słowo, które określa oszczędzić kogoś. Uratować kogoś. Wyzwolić kogoś. Dać zwycięstwo. Być wyratowanym przez zapisanie. Tak, lista jest takich, którzy tam coś. Czyli być zapisanym. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że jest to uratować, wyratować, wyzwolić, udzielić pomocy. Tak? Dać zwycięstwo w nieszczęściu, tak? Jakiś problem, no i ktoś wybawiony zostałem, tak? Tak, gdzieś tam tonąłem, tak? Wypadłem z łódki, czy tam z tego, i wyratowano mnie, czyli zbawiony zostałem, tak? Częściej mówimy, że wyratowano mnie dzisiaj, niż że zostałem zbawiony, aczkolwiek jeszcze kilkadziesiąt lat temu to słowo było bardziej popularne. I tak samo w języku greckim. To jest inne słowo. Tamto to są słowa jesza. A tu greckie słowo to jest soteria. I ono oznacza też wyzwolenie od wroga na przykład. Wyratowanie, wyzwolenie od wroga. Ktoś był w niewoli, został wyzwolony, no i to będzie też użyte słowo soteria, czyli zbawienie. Albo ratunek z czegoś. Po problemach poczucie bezpieczeństwa takie. Problemy minęły, tak? Ja przetrwałem, poczucie bezpieczeństwa to jest też bezpieczeństwo. Ale w tym sensie właśnie, że było nieszczęście, że był problem, tak? Albo na przykład ochrona. Ochrona kogoś. Ktoś jest chroniony, tak? Czyli W tym kontekście te słowa są użyte. Dobrze, słuchajcie, to mniej więcej tak to wygląda. Teraz będziemy sobie czytać takie fragmenty z Pisma Świętego. Zaczniemy praktycznie od początku prawie. I sobie zobaczymy, przypomnimy sobie historię z Pisma Świętego, bo znacie je wszystkie, one nie są jakieś tam tajemnicą. Są to znane historie, żeby nie było jakichś takich wątpliwości, czy jakichś niedomówień, jakichś dodatkowych wyjaśnień potrzeba. Takie wybrałem kiedyś historie bardzo znane. I pierwsza historia to jest historia, jak myślicie, kogo?
Pewnie pierwszych ludzi.
No właśnie, akurat oni nie byli uratowani.
Abla.
No.
Mógł być Abel, tak?
Lot.
Więc słuchajcie, no ja wybrałem Noego. Noego wybrałem, bo Lot był później.
Tak.
Henocha jest napisane, że Pan zabrał. W pewnym sensie też go uratował od oglądania tego wszystkiego. Ale jemu generalnie nic nie groziło. I Pan go zabrał po prostu. Tak? Także ja się skupiłem na takim fragmencie, którego generalnie nie trzeba w ogóle nawet interpretować. Słuchajcie. Historia jest tak jasna i klarowna, że nie trzeba tam nawet metaforyzować nic. Dlatego wybrałem Noego. I przypomnijmy sobie tą historię, słuchajcie. Otworzymy sobie Księgę Rodzaju, 6 rozdział. Będziemy sobie kilka fragmentów czytać, więcej niż jeden. I sobie będziemy robić notatki. Będziemy sobie patrzeć tak. Słuchajcie, mamy tak, fragment Pisma Świętego to jest jedno, ale notatki będziemy sobie robić. Będziemy patrzeć na okoliczności tego wydarzenia, tego ratunku, na warunki, czyli co musiało się stać, żeby co się działo w ogóle, tak? Czyli okoliczności, w jakich okolicznościach to miało miejsce, co się musiało stać, żeby ten człowiek został uratowany i jak został uratowany, czyli w jaki sposób on został uratowany. Co się takiego stało, że można powiedzieć, że to był ratunek. Tak?
Trzy takie
rubryczki, okoliczności, warunek i forma. No i jedna rubryczka taka na początku, na notowanie, jakie to są fragmenty, tak? Bo tych fragmentów będzie kilka, więc warto sobie tam troszeczkę miejsca zostawić na to. Ale generalnie to będą okoliczności, warunek, warunki inaczej i forma, czyli od czego Bóg uratował. Jak i od czego? Czyli okoliczności, warunki i forma. Gotowi jesteście, żeby czytać te fragmenty?
Tak.
Okej, to jedziemy. Księga Rodzaju, 6 rozdział. Mamy tu fragment taki dłuższy troszkę, od 5 do 18 wersetu, który daje nam kontekst całego wydarzenia, słuchajcie, bo potem będziemy już czytać krótsze fragmenty. Ale tu jest cała historia opisana i sobie ją przypomnimy.
Czytać?
Tak, bardzo proszę.
A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. I Pan powiedział, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. To, co dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem, a Noe spłodził 3 synów, Sema, Hama i Jafeta. Ale ziemia zepsuła się w oczach Boga i napełniła się nieprawością. Wtedy Bóg wejrzał na ziemię, a oto była zepsuta, bo wszelkie ciało wypaczyło swoją drogę na ziemi. I Bóg powiedział do Noego, nadszedł koniec wszelkiego ciała przed moim obliczem, bo ziemia... przez nie jest pełna nieprawości. Wytracę je więc wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drewna gofer, zrobisz w arce przegrody i oblejesz ją wewnątrz i na zewnątrz smołą. A zbudujesz ją w ten sposób. Długość arki będzie na 300 łokci, 50 łokci jej szerokość, a 30 łokci jej wysokość. Zrobisz okno w arce, a zakończysz je na łokieć od góry. Drzwi umieścisz z boku arki, zrobisz w niej dolne, drugie i trzecie piętro. A ja, oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, w którym jest tchnienie życia pod niebem. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą zawrę moje przymierze i wejdziesz do arki ty i twoi synowie i twoja żona i żony twoich synów z tobą.
Tak. I teraz słuchajcie, zróbmy sobie takie właśnie podsumowanie. Jakie są okoliczności?
ziemia napełniła się niegodziwością.
Tak?
Nie podoba się Bogu to, co się dzieje.
Tak, jest zło na świecie, tak? Ludzie ustawicznie czynią źle. I Bóg podejmuje decyzję, jaką? Czyli co czeka ludzi?
Zagłada.
Jaka zagłada? Śmierć.
Śmierć
fizyczna. Przestaną żyć. Przestaną oddychać. Zginą. Czyli ludzie ustawicznie czynią źle. To są okoliczności tego wydarzenia, bo tu przedmiotem sprawy jest ratunek Noego, tak? Noe jest głównym bohaterem tutaj. Ale otaczają go pewne okoliczności wydarzenia, tak? Ludzie ustawicznie czynią źle. Pan postanawia tych ludzi zabić, zgładzić, zniszczyć. Ludzi, zwierzęta, wszystko, co jest na ziemi. No i w tych okolicznościach jest ktoś taki jak Noe, tak? Człowiek, który co? Jest taki sam jak wszyscy?
Jest. Nie,
on się od pokolenia. Tak, on się wyróżnia spośród tych ludzi. Jest inny. Nie z wyglądu, z postępowania, z postawy, z tego, jak jest w stosunku do Boga. No, jest sprawiedliwy w oczach Boga.
Doskonały
i sprawiedliwy wśród tych ludzi, którzy tam są. Bóg widzi, że on jest inny. No, inaczej myśli, inaczej żyje, inaczej postępuje, inaczej mówi. On robi to, co się Bogu
podoba.
Czyli jest inny niż pozostali ludzie. Jeśli go zestawimy z tymi pozostałymi ludźmi, to on jest inny. Jest sprawiedliwy w oczach Boga. I Bóg postanawia go
uratować.
Nie chce go zabijać wraz z innymi. Ponieważ za co ma spotkać tych ludzi kara?
Za
to, że czynią zło. Noe złego nie czyni. Noe czyni to, co jest miłe Bogu. Więc jak gdyby logicznym jest, że Bóg postanawia go ratować, bo kara będzie za nieposłuszeństwo, a nie za posłuszeństwo. Prawda? Więc Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Tak? Bóg jest sprawiedliwy i postanawia Noemu okazać łaskę. Bóg mógłby zniszczyć wszystkich. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Boga, tak? Był sprawiedliwy. I teraz. Noe ma być uratowany, ale żeby został uratowany, są pewne warunki do spełnienia. Jakie? Co ma być ratunkiem dla Noego?
Arka.
Arka. Tak?
Musi zbudować arkę.
Musi zbudować sobie arkę, tak? Żeby w niej się schować. Więc Bóg co robi? Jakie są warunki?
Daje mu wytyczne.
Przemawia do Noego. Bóg przemawia do Noego. I informuje go o czym? O swoich planach wobec ludzi.
Wobec całej ziemi.
Tak, wobec całej ziemi. I teraz... Co jest bardzo ważne? Co pierwszą rzeczą, którą musiał zrobić Noe? Jak Bóg mu to powiedział?
Uwierzyć
w to. Noe musiał w to uwierzyć. Przecież zobaczcie. To nie jest takie proste do uwierzenia, że nagle wszyscy zginą. Trzeba w to uwierzyć. I Noe wziął, powiedzieli tak po naszemu, bo Noe wziął poważnie słowa Boga. Nie zignorował ich, potraktował je poważnie. Bóg mówi serio, o tak byśmy powiedzieli, nie żartuje Bóg. Bóg mówi serio i Bóg to powiedział i Noe wziął na serio słowa Boga. Używamy tego słowa? Uwierzył, tak? Potraktował na serio słowa Boga, że tak rzeczywiście będzie. Wierzę, że tak Bóg zrobi. Dzisiaj też tak używamy. No, ty mówisz na serio, czy żartujesz? Czyli zrobisz, rzeczywiście tak myślisz, czy tylko to był żart, czy tak nie myślisz, prawda? Nawet dzisiaj używamy takich sformułowań, prawda? Jeżeli nie, ktoś mówi coś do nas i to jest takie nieprawdopodobne, albo nie spodziewamy się tego po nim, albo jest to dla nas jakieś dziwne i zaskakujące, wręcz nie do uwierzenia, to mówimy, ty poważnie mówisz, czy żartujesz? I czasami używamy tego jako takiej hiperboli, ale czasami poważnie pytamy, słuchaj, ty poważnie mówisz, ale dowiadujemy się, że ktoś tam, gdzieś tam coś mu się stało. Poważnie mówisz, nie żartuj. Dokładnie to. I teraz ktoś mówi, ty poważnie mówię. Tak jest. I teraz my albo mu wierzymy, albo nie. I dokładnie patrząc na ten przykład, Bóg mówi coś do Noego i Noe bierze poważnie słowa Boga. On uwierzył Bogu, że wszyscy zginą. Ale też Bóg mu co powiedział? Zbuduj arkę. Taką i taką, i to będzie twoje miejsce schronienia. Arka będzie twoim miejscem schronienia. I co robi Noe? Buduje tą arkę. To są warunki. Słuchajcie, gdyby Noe nie potraktował poważnie słów Boga, to niekoniecznie by tą arkę zbudował. Czyli wziął na poważnie słowa Boga. Nie zwątpił, nie poddał krytyce. Po prostu Bóg powiedział, a on tak to przyjął.
Nawet nie powiedział, zastanowię się, może kiedyś, ale...
Tak, Noe po prostu wziął się do dzieła. I teraz zobaczcie, od czego Bóg uratował i w jaki sposób. Co Bóg zrobił? Po pierwsze,
ostrzegł Noego.
No tak, ostrzegł Noego, ale dalej.
Dał wytyczne.
No dobrze, okej, 17-18 werset, zobaczcie.
Zawarł przymierze.
Właśnie, ale z tobą zawrę umowę. Na czym będzie polegała umowa?
Że wejdą do arki.
Wejdziecie do arki, ja was uratuję. Arka się nie rozpadnie. Umowa jest między nami. Ja cię uratuję, a po twojej stronie leży, żeby wejść do arki i tam się schować. Bo arka nie jest po to, żeby stała, a ty, żebyś obok był. Czyli Bóg zawiera z Noem przymierze, umowę. Ze swojej strony gwarantuje mu ratunek. Tam jest użyte to właśnie słowo, które określamy zbawienie.
Które to słowo?
Te, które określa zbawienie. To jest słowo... Jeszuach.
A które to jest tu u nas?
Tu wam nie powiem, bo ja nie mam zanotowane, które dokładnie.
Może by tak się znaleźć. Tak.
Zaraz sobie dalej przejdziemy. Zobaczcie teraz dalej. Siódmy rozdział. Zobaczcie, dalej czytamy. Siódmy rozdział, pierwszy werset.
Potem Pan powiedział do Noego, wejdź ty wraz z całym twoim domem do arki, gdyż widziałem cię, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu.
Tak. I siódmy rozdział, 21 i 22 werset.
Zginęło więc wszelkie ciało poruszające się na ziemi, ptactwo, bydło, zwierzęta i wszelkie zwierzęta pełzające, które pełzają po ziemi i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co żyło na suchym lądzie, zginęło.
23.
Tak zostało zgładzone wszelkie stworzenie, które było na powierzchni ziemi, od człowieka aż do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa niebieskiego. Wszystko to zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i ci, którzy z nim byli w arce.
Tak. Noe i ci, którzy z nim byli w arce, pozostali. I 8 rozdział, 1 werset.
Bóg pamiętał jednak o Noem i wszystkich zwierzętach i wszelkim bydle, które było z nim w arce. Sprowadził Bóg wiatr na ziemię, a wody zaczęły opadać.
Czyli Bóg zabrał Noego z ziemi do arki. Zabrał go. Bo arka unosiła się na wodach, tak? Mhm. Woda zalała całą ziemię. Ci ludzie, którzy zostali na ziemi, utopili się. Tak? A arka pływała po wodzie. I w tej arce był Noe. Czyli Bóg zabrał Noego z ziemi do arki. I kiedy wszystko się skończyło, to Noe z powrotem, arka osiadła na ziemi, tak? I Noe został co? Wyratowany od śmierci. Od śmierci został wyratowany, tak?
Tak.
Która kogo spotkała?
Wszystkich zostałych ludzi.
Wszystkich ludzi, którzy razem z nim
nie weszli.
Żyli wtedy, wcześniej. A oni do arki nie weszli. Tak? Bóg jeszcze uratował nawet rodzinę Noego, tak? Jest napisane, że Noe był sprawiedliwy. Ale Bóg uratował całą rodzinę Noego. Czyli Noe został wyratowany od śmierci, jaką Bóg ukarał grzeszników. Czyli ratunek jest bardzo konkretny. Bóg zbawił Noego od śmierci, gdy zesłał potop na ziemię. Noe potem umarł, dożył sędziwego wieku i umarł, ale mówimy o tym ratunku, który Bóg dał mu i jego rodzinie, gdy zesłał na ziemię potop, czyli Noe został zbawiony od
śmierci
w potopie, w wodzie. Nie utopił się jak inni. Zobaczcie jeszcze 3 fragmenty, które wspominają o tym też. Wspomina o tym Pan Jezus w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, przy okazji swojej przemowy do uczniów, Pan Jezus wspomina o tym w rozdziale 24, werset 36 do 40.
Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Czyli było tak, że wszyscy sobie żyli po swojemu.
Jak gdyby nigdy nie.
Źle przede wszystkim, bo mamy też informacje, że to nie było przykładne życie. Tak? I żyli sobie w błogości. Tak? Do momentu, kiedy przyszedł potop. I zmiótł wszystkich. Kolejny fragment to jest list do Hebrajczyków, zobaczcie, który też o tym wspomina, jeśli dobrze jest to zanotowane. List do Hebrajczyków, 11 rozdział i 7 werset. To jest o bohaterach wiary i tam między innymi wśród bohaterów wiary jest wymieniony Noe.
Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary.
Mhm. I co jest bardzo ważne tutaj, bo mamy tutaj pewną wykładnię tych wydarzeń. Mamy tutaj zawartą informację, której wcześniej nie czytaliśmy. To jest taka informacja w pewnym sensie ukryta. My się dowiadujemy tu o czym? O motywacjach, tak? I o tym, co się działo, nie tak o na oczach, a co się działo w Noem.
Kierował się bojaźnią.
Tak. I to jest niesamowite, słuchajcie, bo tego byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie Duch Święty, bo tylko Duch Święty wie, co się w człowieku dzieje. I dowiadujemy się co? Że Noe wiarą był, co? Prowadzony, kiedy Bóg mu to powiedział. On uwierzył. To było ważne. Tak. Że on uwierzył. Wiara w to, że to jest prawda. Tak? Czyli u podstawy, jak gdyby u inicjatywy budowy Arki, co stało?
Wiara.
On by nie, bez wiary on by nie zaczął budować. Dlaczego? Bo tu jest kolejna informacja, bo takiego wydarzenia jeszcze nie było.
Nie było jeszcze.
To było coś w ogóle nie do pomyślenia. Że cała ziemia, woda, żeby to już było 2-3 razy, to by się przyzwyczaili, tak? I wiedzieliby, że może tak. Ale tu jest napisane, że to było wydarzenie, którego wcześniej nie było i potem nie było. To było wydarzenie niewidziane. I gdy Bóg mu powiedział, co zrobi, to Noe nie zastanawiał się, czy to jest możliwe, żeby się stało, czy niemożliwe. A jak Bóg to zrobi? Nie. On po prostu uwierzył w to i nie dyskutował, tylko zaczął budować arkę. Żeby co? Żeby uratować swoją rodzinę. I Bóg z nim zawarł umowę. Powiedział, no, byśmy powiedzieli tak, uwierzyłeś, zbuduj arkę, schowasz się do niej, i ja cię uratuję. Znalazłeś łaskę w moich oczach. Czyli łaska Boża objawiła się w stosunku do człowieka, który podobał się Bogu, ale też temu, który uwierzył Bogu. Bóg okazał mu łaskę przez wiarę. Przez wiarę. I w jaki sposób? Co się dalej stało? Przez to potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. To był jedyny, który uwierzył. My nie czytamy, że jego synowie uwierzyli, że jego żona uwierzyła. O tym nie czytamy, więc czytamy, że a on uwierzył. A jego rodzina była mu posłuszna. I dobrze. Bo z żoną Lota było inaczej. Pamiętacie? No właśnie. Zaraz sobie o Locie będziemy mówić. No właśnie, właśnie. Nie była posłuszna mężowi. I jeszcze jeden fragment. Z drugiego listu Piotra. Patrzcie, że właśnie te fragmenty, tak chciałbym zwrócić waszą uwagę, one pokazują różne aspekty kwestii tego zagadnienia w ogóle, tej sytuacji, która miała miejsce. Czytaliśmy opis taki, jak to obserwujemy z wierzchu, tak? To, Bóg coś postanawia, mówi do Noego, tak? Potem czytamy, jak Pan Jezus przywołuje tą historię, no, Bóg Wszechmogący wie, co się wtedy działo, bo był przy tym, tak? Więc on wie, co ci ludzie robili, jak oni podchodzili do tego wszystkiego, jak oni żyli, tak? Że to wszystko było nagle. Tak? Tu czytamy, Duch Święty opowiada, co się w Noem działo, tak? Co tak naprawdę postawa Noego ukazała w ówczesnym świecie, tak? Że ludzie żyli bez wiary. Nikt się Boga nie słuchał, nikt o Bogu nie myślał. Tylko Noe. Jeden człowiek na tylu, słuchajcie. Jeden się znalazł. Tylko. I to ostatnie miejsce, zobaczcie, drugi list Piotra. Najpierw przeczytajmy sobie drugi rozdział. Drugi list Piotra, drugi rozdział i piąty werset. Tak?
Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieja sprawiedliwości, gdy zesłał Porto na świat bezbożny.
Tak, także i w pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego, ósmego, kaznodzieje sprawiedliwości zachował, przywiódszy potop na świat niepobożny. Kaznodzieja sprawiedliwości. Co wam mówi to słowo kaznodzieja?
To było widać.
Tak. To było widać. Noe nie ukrywał swojej postawy.
Tak.
Ludzie wiedzieli, jaki on jest.
Marka była dość pokaźna.
Tak. My tam, niektórzy to tam próbują dopisywać, że się naśmiewali z Noego, tak, że tam chodzili, pytali, że Noe opowiadał. My tego nie czytamy. Więc też nie ma sensu dopowiadać takich różnych dodatków, bo one wcale bardziej nie uwiarygadniają tej historii. Sam tekst Słowa Bożego tłumaczy nam wszystko. Ona jest już wiarygodna, bo to jest Słowo Boże. Ale dowiadujemy się, że on był kaznodzieją sprawiedliwości. Że w swoich czasach to był człowiek, który mówił o tym, co robi, dlaczego to robi. I wtedy, zobaczcie, to się dodaje z tym, co czytamy w liście do Hebrajczyków, że wydał swoją postawą wyrok na ten świat. Dlaczego on wydał wyrok? Czyż on nie był Bogiem, tylko człowiekiem. Ale on był jedyny, który Bogu uwierzył. I teraz było tak, po jednej stronie Noe, który uwierzył, po drugiej nieposłuszni. I on wydał wyrok. Nie znalazł się nikt więcej. Podobna historia jak z Sodomą i Gomorą, zaraz będziemy czytać. Nie znalazło się nawet 10. I jeszcze jeden fragment z tego drugiego listu Piotra, zobaczcie. 3 rozdział i 5 i 7 werset. Trzeci rozdział, 5 i 7 werset.
Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął, a obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.
Co tu czytamy? Że pierwszy świat za co zginął? Przez wodę. Przez co zginął ówczesny świat?
Że umyślnie nie chcą wiedzieć, że nie wiązały.
Przeczytajcie jeszcze raz 5, 6 werset. Przez Słowo Boże ówczesny świat zginął. Bo kto musiał wydać rozkaz, żeby wody wystąpiły? Same wystąpiły? Nie. Bóg wydał rozkaz. Zapadł wyrok, a potem wykonanie wyroku, czyli rozkaz Boży był wyrokiem i jednocześnie wykonaniem wyroku, ponieważ wody wystąpiły z ziemi, z góry i zalały świat. Okej. Czyli co? Możemy tutaj powiedzieć o tej historii? Noe został zbawiony. Mhm. Czyli wyratowany przed Bożym sądem, który zesłał Bóg na ziemię. A tym sądem było co?
Potop.
Piotr mówi potop. To był sąd. Sąd Boży nad ziemią się wykonał. A wyrok? Jaki był?
Śmierć.
Śmierć. Zagłada życia. Został tylko z ludzi Noe, jego żona i 3 synów z żonami. 8 dusz. Czyli Noe został wyratowany przed Bożym sądem. Zbawiony od sądu Bożego, byśmy powiedzieli, tak? I ten sąd Boży to równa się potop. Kolejna historia to jest historia Lota właśnie. Zobaczmy sobie po kolei, przypomnijmy sobie osobę Lota. Zobaczmy sobie Księgę Rodzaju, 19 rozdział. Pierwsze dwa wersety przeczytajmy. Zobaczmy sobie, co to było z tą Sodomą i Gomorą i dlaczego tylko Lot. Pierwsze dwa wersety z 19 rozdziału.
Dwaj aniołowie przyszli wieczorem do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich zobaczył, wstał i wyszedł im naprzeciw i skłonił się twarzą do ziemi i powiedział: oto proszę, moi panowie, wstąpcie teraz do domu swego sługi, przenocujcie i umyjcie sobie nogi. Potem rano wstaniecie i pójdziecie w swoją drogę. Oni odpowiedzieli: nie, przenocujemy na ulicy.
Jeszcze trzeci.
Gdy bardzo na nich nalegał, zboczyli do niego i weszli do jego domu. Wtedy wyprawił im ucztę i napiekł pszesznego chleba i jedli.
Czyli czym się dał poznać Lot? Z jakiej strony?
Był życzliwy.
Życzliwy, co jeszcze?
Gościnny.
Gościnny. Tak.
Skłonił twarz aż do ziemi. Szacunek okazał.
Okazał szacunek. Tak.
Troska.
Nie bez powodu.
Nie bez powodu.
Zobaczmy ten sam rozdział. Przeczytajmy tę historię dalej od 12 do 29 wersetu.
Werset jeszcze raz?
Od, ten sam rozdział, 19, od wersetu 12 do 29. No też taka cała historia. No jeżeli mamy coś wynotowywać, to się zapoznajemy z historią tego. Taki to jest typ studium po prostu. Sobie czytamy, analizujemy pewne rzeczy, przypominamy sobie. To jest takie mniej jakieś takie wymagające takiego intensywnego, słuchajcie, myślenia. Takie właśnie studium no właśnie takie. Kto będzie czytał?
Ja mogę.
Proszę.
Potem ci mężczyźni powiedzieli do Lota: jeśli masz tu kogoś jeszcze, zięcia, synów i córki lub kogokolwiek innego w mieście, wyprowadź ich z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, ponieważ ich okrzyk wzmógł się przed Panem i Pan posłał nas, abyśmy je zniszczyli. Lot wyszedł więc i powiedział do swoich zięciów, którzy mieli poślubić jego córki: wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale jego zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy już zaczynało świtać, aniołowie ponaglali Lota, mówiąc: wstań, weź swoją żonę i swoje dwie córki, które tu są, abyś nie zginął z powodu nieprawości tego miasta. Ale gdy się ociągał, ci mężczyźni chwycili jego rękę, jego żony i ręce jego dwóch córek. Pan bowiem ulitował się nad nim i wyprowadzili go i pozostawili go poza miastem. I gdy wyprowadzili ich stamtąd, on powiedział: uciekaj, abyś ocalił swoje życie. Nie oglądaj się wstecz, ani nie zatrzymuj się nigdzie na tej równinie. Uciekaj na górę, abyś nie zginął. A Lot powiedział do nich: o nie, panie, oto twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach i pomnożyłeś swoje miłosierdzie, które mi wyświadczyłeś, ratując mi życie, ale ja nie mogę uciec na tę górę, bo może dosięgnie mnie jakieś nieszczęście i zginę. Oto tu jest w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec i jest małe. Proszę, pozwól mi tam uciec. Czyż nie jest ono małe, a moja dusza będzie żyć? Odpowiedział mu: oto wysłuchałem cię w tej sprawie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Spiesz się i uchodź tam, bo nie będę mógł nic uczynić, dopóki tam nie dojdziesz. Dlatego dano temu miasto nazwę Soar. Słońce wzeszło nad ziemią, gdy Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił deszcz siarki i ognia od Pana z nieba na Sodomę i Gomorę. I zniszczył te miasta, całą tę równinę i wszystkich mieszkańców tych miast, a także roślinność tej ziemi. Lecz żona Lota, idąc za nim, obejrzała się wstecz i stała się słupem soli. Abraham zaś wstał rano i udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. Gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i całej ziemi tej równiny, zobaczył, że dym unosi się nad tą ziemią jak dym z pieca. A gdy Bóg zniszczył miasta tej równiny, pamiętał Bóg o Abrahamie i wybawił Lota z samego środka zagłady, kiedy zniszczył te miasta, w których Lot mieszkał.
Czyli mamy sytuację, w której co? Bóg postanawia zniszczyć to miasto. Pamiętacie? Zobaczcie sobie rozdział 18. 32, 33 werset. Tam no, Abraham, Abram, wtedy jeszcze Abram chyba, Abraham już, Abraham, rozmawia z Bogiem i Bóg mu mówi, tak? Tak. I Abraham zaczyna, byśmy tak powiedzieli, może targować się z Bogiem, a może nie, może wypraszać go po prostu bardziej o to, żeby te miasta jednak uratował, bo może, bo ma na myśli Lota oczywiście, ale pyta, no jak tam 50 sprawiedliwych, Bóg mówi zostawię, tam mniej. No i w końcu słuchajcie, zobaczcie ten 32, 33 werset. Przeczytajmy go może jako takie uzupełnienie.
Powiedział, niech się nie gniewa mój Pan, że jeszcze tylko raz przemówię, a gdyby znalazło się tam 10, odpowiedział, nie zniszczą go ze względu na tych 10. Gdy Pan skończył rozmowę z Abrahamem, odszedł. Abraham zaś wrócił do siebie.
10. Stanęło na
10.
No i Bóg postanawia zniszczyć. I ilu się znalazło, którzy mają być uratowani?
Lot i rodzina.
Lot, ile? Żona i?
Dwie córki.
W sumie?
Cztery osoby.
6 brakuje do 10. Tak? Ale co ciekawe, te córki miały mężów. Tak? Mężów. Mężów, narzeczonych, mężów. No jest napisane, skoro zięciów, no to mężów, tak?
Zięciów, którzy mieli poślubić.
No to narzeczonych. Tak? Narzeczonych mieli. Czyli byli przed ślubem. No i Noe, Lot co robi?
Ostrzega
zięciów.
Żeby
poszli razem. Ratujcie swoje życie. Co oni mówią?
Żartujesz.
Pamiętacie, co mówiliśmy przy Noem? Poważnie mówisz, czy żartujesz? Nie, żartujesz. Popatrzcie, sytuacja podobna. Zagrożenie bardzo realne. Bóg mówi poważnie, serio byśmy powiedzieli. Czy Lot ma wątpliwości? Żadnych. Żadnych Lot nie ma wątpliwości. Lot już rozmyśla, gdzie tu bliżej uciec, jak tu drogę zrobić, bo on wie, że tak będzie. Lot bardzo poważnie wziął słowa anioła, bo zaczyna z nim mówić, słuchaj, nie na górę, bo tam może coś jeszcze mi się stać, może tu do miasta. Ale to pokazuje, że Lot się nie skupia na tym, czy to prawda, tylko jak skutecznie życie ocalić. On jak gdyby sam tutaj jeszcze dodatkowo sprawdza. Czyli to pokazuje, że Lot poważnie wziął sprawę. Poważnie potraktował te słowa Boże. Słowa Boże. Tak? I idzie do zięciów, tak? A oni mówią, że nie, no ty żartujesz. Nie wzięli tego poważnie. Czyli nie uwierzyli. Nie uwierzyli. Bo ich postawa pokazała, że nie uwierzyli. Zaśmiali się i nie zrobili nic. Zostali na miejscu. I teraz mamy okoliczności, popatrzcie jakie. Pan postanawia zniszczyć Sodomę z powodu czego? Grzechu mieszkańców, tak? Lota postanawia ocalić, tak? Lot przyjął gości, przyjął dwóch aniołów, bo pamiętamy, że do Abrahama przyszedł Pan i trzech mężczyzn przyszło. I jednym z nich był Pan, a dwaj to aniołowie. Bóg wyprowadza go z miasta, tak? A miasto niszczy. Zgadza się?
Tak.
I teraz, co się takiego wydarzyło? Zobaczcie, przeczytajmy kolejny fragment z drugiego listu Piotra. Zobaczmy jeszcze dwa fragmenty, żeby zobaczyć warunki i formę. Zobaczcie, drugi Piotra, drugi rozdział, 7-9.
Tak. Także dawnego świata nie oszczędził, przepraszam, od 6. i miasta Sodoma i Gomorę, obracając pokój, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie. A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swą sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani.
Tak. Lot był... Jaki był Lot?
Sprawiedliwy.
Tak.
Udręczony rozpustnym postępowaniem bezbożników.
Przeczytaj, Rafał, jeszcze raz początek tego fragmentu. Siódmy werset.
A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał.
Lot. Mamy kontrast. Mamy Lota, sprawiedliwego, i jego sprawiedliwość jest zestawiona z bezbożnikami z Sodomy. Czyli Lot był sprawiedliwy, tak jak Noe, sprawiedliwy pośród swego pokolenia. Natomiast Lot był sprawiedliwy pośród sodomitów.
Mieszkańców
Sodomy, tak? On był pośród nich sprawiedliwy. On nie żył tak jak oni. Co więcej, widząc ich życie,
był udręczony,
zmęczony był tym.
Źle się czuł
w tym mieście, widząc życie tych ludzi. Czyli Lot się trapił, był umęczony tym grzechem tego miasta, Sodomy i Gomory. I to są okoliczności. Mamy miasto pogrążone w grzechu i mamy Lota, który nie praktykuje tego trybu życia. Lota, który chce żyć inaczej. Lota, który dręczy się, trapi się w swoim sumieniu, w sercu, widząc takie życie. I teraz, co stało się z Lotem? Zobaczcie, Judy, siódmy werset. Judy, jeden rozdział tam tylko jest. Siódmy werset, zobaczcie.
Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób, jak i one, oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, podnosząc karę wiecznego ognia.
Czyli widzimy już, jak żyli mieszkańcy tego miasta. Ale co stało się z Lotem? Jakie okoliczności musiały się stać? Okazał Pan łaskę Lotowi?
Tak.
Postanowił go?
Uratować.
Ale co musiało się stać, żeby Lot został uratowany? Co go odróżniało na przykład od jego zięciów?
Wiedział, że to na poważnie.
Zięciowie mogli być uratowani?
Mogli.
No przyszedł, powiedział im, dlaczego nie. Nie zostawił ich w niewiedzy. Mogli być uratowani?
Mogli.
Doszła do nich dobra wiadomość? Myśmy powiedzieli Ewangelia. Bo Ewangelia to jest dobra nowina. Ona nie tylko się... To nie jest religijny zwrot. Ewangelion to jest dobra nowina. To jest dobra wiadomość na jakiś temat. Więc doszła do nich dobra wiadomość? Ratujcie się, bo jest nieszczęście, możecie żyć. Dobra wiadomość. Doszła ich Ewangelia. Ale oni... Nie uwierzyli tej Ewangelii.
Zlekceważyli.
Dlaczego? Bo zlekceważyli co?
Boga.
Słowa.
Zagrożenie. Zauważcie. Zlekceważyli zagrożenie. Dlatego nie uwierzyli dobrej nowinie. Bo dobra nowina jest wtedy tylko dobra, kiedy ty jesteś przekonany, że jest zagrożenie. I dobra nowina jest wtedy taka, że jest ratunek. Oni nie uwierzyli w zagrożenie. Mówisz komuś, ratuj się przed jeziorem ognistym, a on nie wierzy w to jezioro. To on będzie się ratował? On ci uwierzy? Nie, bo on nie bierze poważnie zagrożenia. Więc dla niego to nie jest żaden ratunek. Ty jesteś, no, bajko opowiadasz, gawędziarz. Prawda? Rozumiecie? Jeżeli ty poważnie traktujesz ostrzeżenie, poważnie również potraktujesz chęć pomocy. Poważnie potraktujesz ofertę pomocy, ale musisz poważnie przyjąć, że grozi ci coś. Lot miał świadomość i uwierzył, że grozi mu niebezpieczeństwo w tym mieście. Jego zięciowie nie potraktowali poważnie ostrzeżenia. Dla nich groźba była niemożliwa, niewiarygodna wręcz. W jednej chwili całe miasto. To jest różnica. Czyli Lot musiał uwierzyć w to, że Bóg mówi prawdę. Musiał uwierzyć. U podstawy jego ratunku, tak, warunki to jest wiara. A wiara została okazana poprzez co? Co było skutkiem wiary?
Posłuszeństwo.
Posłuszeństwo, bo co zrobił?
Ostrzegł i wyszedł.
Wyszedł, tak? Wyszedł. Co jeszcze ci aniołowie powiedzieli? Nie oglądaj się za siebie. Obejrzał się?
Nie.
Jego córki się obejrzały?
Nie.
Kto się obejrzał?
Żona.
Okazała posłuszeństwo?
Nie.
Nie okazała posłuszeństwa. Może i uwierzyła, ale posłuszeństwa nie okazała. Nawet jeśli nie Bogu, to mężowi. I co się stało z nią?
Zamieniła się w subsoli.
Zginęła, byśmy powiedzieli. To, że zamieniła, to była forma, ale martwa została. No, słup soli, to słup to jest minerał, a człowiek to jest żywa istota, duch, dusza i ciało. Zginęła po prostu. Zięciowie zginęli, bo nie uwierzyli w słowa Pana przekazane przez... Kim był Lot w tym momencie? Prorokiem, który zapowiadał zniszczenie, któremu oni nie uwierzyli. Tak, oni mieli, taki mieli szacunek do teścia przyszłego. Więc pewne warunki musiały zostać spełnione. A tym warunkiem kluczowym jest co? Wiara. A za wiarą idzie
czyn.
Ale wiara jest podstawą. Albo wierzysz w to, co mówi Bóg, albo nie wierzysz.
To w sytuacji jeszcze widać, kiedy zięciom wydawało się, że żartuje, tak? Lot chce wszystkich uratować, tak? I tu jest napisane, a gdy się ociągnął, to go wyrwali po prostu.
Tak,
go
raz
z córkami i żoną. Bo najwidoczniej, tak mi z kontekstu wynika, że no nie chciał, żeby zięciowie tak potraktowali tę sprawę, tak? No, też się tym pewnie smucił, to tak z kontekstu.
Nie ma się co dziwić, no, że to nie było dla niego miłe, jeśli tak się stało, bo to jednak już były takie dwie osoby, dwóch mężczyzn, którzy jak gdyby, no... Część rodziny, tak? Można powiedzieć. Teraz tak, forma. Od czego Bóg uratował Lota?
Od śmierci
w mieście, które zniszczył siarką i ogniem. Lot by wyparował. Dzisiaj jak się ogląda zdjęcia z tego miejsca, bo są filmy, tam dotarli poszukiwacze i tropiciele śladów Biblii, jest film nawet o tym miejscu, to tam zachowały się ślady tego kataklizmu do dziś. Siarka, która występuje w tym miejscu, nigdzie indziej na świecie nie występuje w takiej formie i tak jak w tym miejscu. Ale też widać, że tam to była tak potężna, gigantyczna temperatura, że ludzie wyparowywali jak od bomby atomowej. Taka wysoka temperatura była, więc śmierć była natychmiastowa i bezdyskusyjna. Więc Bóg wyprowadził go z miasta w jaki sposób, tak? Wyratował go od śmierci, wyprowadzając go z miasta. Tak jak Noego zabrał z ziemi do arki, tak Lota wyprowadził z miasta, z miejsca zagłady. Zabrał go. Noego zabrał z miejsca zagłady i Lota zabrał z miejsca zagłady. Uratował mu życie. Temu uratował życie i temu uratował życie. Więc jeśli mówimy, że Bóg zbawił Noego i Bóg zbawił Lota, to w tym kontekście rozumiemy już, co to słowo oznacza, prawda? Ni mniej, ni więcej, tylko ratunek. Uratował. Okej. Jeszcze jeden fragment. Słuchajcie, jeszcze jeden fragment. Mamy tutaj Boga, który wyprowadza synów Izraela z niewoli z Egiptu. To już duża historia. To akurat mamy w miarę świeżo w pamięci. Ci, co w sobotę rozważają, to mają ją w pamięci. I przypomnijmy sobie kilka fragmentów. Księga Rodzaju, 15 rozdział, 13-14 werset. Jak Bóg zawiera umowę, przymierze z Abrahamem, z Abramem jeszcze wtedy, to mówi mu pewną informację, pewną kwestię zapowiada. W 13-14 wersecie.
I Pan powiedział do Abrama: wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i wezmą je w niewolę i będzie uciskane przez 400 lat. A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć, a potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem.
Tak. Bóg zapowiada już Abramowi, że będzie coś takiego jak niewola. I to jest ta niewola w Egipcie. I teraz, jeśli sobie zobaczymy Księgę Wyjścia, drugi rozdział, otóż to zupełnie na świeżo, i mamy od 23 do 25 wersetu, drugi rozdział. Księga Wyjścia, drugi rozdział, 23 do 25.
Po dłuższym czasie umarł król Egiptu, a synowie Izraela wzdychali i wołali z powodu niewoli. Ich wołanie z powodu niewoli dotarło do Boga. Bóg usłyszał ich jęk i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I spojrzał Bóg na synów Izraela i miał Bóg na nich wzgląd.
Tak, i miał Bóg na nich wzgląd. Przypomniał sobie Bóg, pamiętał, tak? Zobaczmy teraz trzeci rozdział Księgi Wyjścia, 14-18. Przeczytamy sobie kilka i potem je sobie będziemy omawiać. Trzeci rozdział, 14-18.
Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza: tak powiesz synom Izraela, Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i takim ma pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia. Idź, zgromadź starszych Izraela i mów do nich: ukazał mi się Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, i powiedział: nawiedziłem was i widziałem, co wam uczyniono w Egipcie, i postanowiłem: wyprowadzę was z utrapienia Egiptu do ziemi Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Hiwitów i Jebuzytów, do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Wtedy usłuchają twego głosu i pójdziesz ty i starsi Izraela do króla Egiptu i powiecie do niego: Pan Bóg Hebrajczyków spotkał się z nami, dlatego teraz pozwól nam pójść, proszę, w 3 dni drogi na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu naszemu Bogu.
I 12 rozdział tej samej księgi, werset 40-42.
Czas przebywania synów Izraela, którzy mieszkali w Egipcie, wynosił 430 lat. I stało się tak, że po upływie 430 lat tego samego dnia wszystkie zastępy Pana wyszły z ziemi Egiptu. Ta noc ma być obchodzona dla Pana, dlatego że wyprowadził ich z ziemi Egiptu. Ta noc ma być więc obchodzona dla Pana przez wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia.
I 13:1.
I Pan powiedział do Mojżesza: poświęć mi wszystko, co pierworodne. Wszystko, co otwiera łono u synów Izraela, tak wśród ludzi, jak i wśród bydła, to należy do mnie.
Mm-hmm. Bóg zawarł przymierze z Abramem. Powiedział mu, że co? Że wyratuje jego potomków z niewoli i da ziemię na własność. Od razu to zrobił? Nie, bo Abram jeszcze potomków nie miał.
Jeszcze była. Dość
cała historia Abrama, który cały czas wierzył Bogu, prawda? Nie miał potomków, a potem tych potomków było tylu, że jak wychodzili z Egiptu, to parę milionów ludzi wyszło. I przychodzi pewien czas. Czas wypełnienia obietnicy. I Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej. Jak wyprowadza? Swoją mocną ręką. Wiemy, 10 plag egipskich to jest przejaw mocnej ręki Boga. Bóg się wsławił tym, jak pokonał króla i Boga Egiptu, Faraona. Teraz zobaczcie warunki, jakie musiały być spełnione. Po kolei, popatrzmy sobie. Księga Liczb. Trzydziesty trzeci rozdział Księgi Liczb. I werset 3.
Gdy ruszyli z Ramzes w pierwszym miesiącu, 15 dnia tego pierwszego miesiąca, nazajutrz po święcie Paschy, synowie Izraela wyszli pod potężną ręką na oczach wszystkich Egipcjan.
I 14 rozdział następny.
Liczb.
Tak. 21 do 23.
14 rozdział.
Tak. Nie, tutaj jest wymienione. To nie, nie będziemy ich czytać, bo oni wyszli. Jest napisane, kto wyszedł. Okej. Okay. Ale zobaczmy sobie list do Hebrajczyków. Bo to są ważne rzeczy, dodatkowe informacje, bo chcemy omówić sobie warunki, tak? Warunki. Zobaczmy sobie Hebrajczyków, 3 rozdział, 9:11. Trzeci rozdział, 9:11.
Gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem: oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. To też przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku.
Jaki był ostateczny wynik? Że Izraelici co? Ci, którzy wyszli z Egiptu,
nie weszli,
bo nie uwierzyli w konsekwencji. Jak wyglądała ich wiara? Zobaczcie Księgę Wyjścia, wracamy do Księgi Wyjścia, przeczytajmy, zobaczmy, jak wyglądała ta wiara. Czyli no, nie było od początku, czy była? Bo pamiętamy troszeczkę, ale przypomnijmy sobie. Księga Wyjścia, 4 rozdział. Od 1 do 9, zobaczcie.
Potem Mojżesz odpowiedział: lecz oni mi nie uwierzą i nie usłuchają mego głosu, bo powiedzą: Pan ci się nie ukazał. Pan zapytał go: co masz w swojej ręce? Odpowiedział: laskę. i rozkazał, rzucił na ziemię. Rzucił ją więc na ziemię i zamieniła się w węża. I Mojżesz przed nim uciekał. Następnie Pan powiedział do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął więc rękę i chwycił go i ten zamienił się w laskę w jego ręce. Uczyń tak, aby uwierzyli, że ukazał Ci się Pan, Bóg ich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. I Pan powiedział mu jeszcze, włóż teraz rękę w zanadrze. Włożył więc rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem jak śniegiem. I powiedział, włóż ponownie rękę w zanadrze. I włożył znowu rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, stała się znowu jak reszta jego ciała. Jeśli więc ci nie uwierzą i nie usłuchają głosu pierwszego znaku, to uwierzą głosowi drugiego znaku. A jeśli nie uwierzą obu tym znakom i nie usłuchają twego głosu, to weźmiesz wodę z rzeki i wylejesz ją na ziemię. Wtedy ta woda, którą weźmiesz z rzeki, zamieni się na ziemi w krew.
I zobaczmy sobie ten rozdział na samym końcu, wersety 28-30. Jaki był efekt? Mojżesz tam zaszedł, zrobił to wszystko, tak? Świeża sprawa, bo niedawno to rozważaliśmy w sobotę. Co tam się stało?
Wtedy Mojżesz powtórzył Aaronowi wszystkie słowa Pana, który go posłał i wszystkie znaki, które nakazał mu uczynić. Mojżesz i Aaron poszli więc i zebrali wszystkich starszych synów Izraela. I Aaron powiedział wszystkie słowa, które Pan mówił do Mojżesza. A Mojżesz czynił znaki na oczach ludu. I lud uwierzył. I gdy usłyszeli, że Pan nawiedził synów Izraela i że wejrzał na ich utrapienie, pochylili się i oddali pokłon.
Tak, Bóg postanowił ich wyprowadzić. I pamiętamy, że ich wiara raz tak, raz tak, ale Bóg postanowił ich wyprowadzić. Czyli Izraelici musieli okazać posłuszeństwo Bogu, żeby wyjść. Pamiętacie, jaka była historia przy ostatniej plagze? Niedawno to mieliśmy.
Musieli być posłuszni.
Tak. To była zapowiedziana plaga śmierci pierworodnych. I żeby pierworodni Izraelscy nie ponieśli śmierci w tę noc, to co musieli zrobić Izraelici? Zabić baranka, tą krwią futryny, tak? Odźwia. Nie, podproże. Podproże.
Nadproże.
Nadproże, tak. Tutaj futrynę z góry, tak? Tak? I odźwia, tak? Pomazać. Ale musieli to zrobić. Bo kto nie uwierzył, to by się zachował jak synowie, jak zięciowie Lota. Ale widać, że oni poważnie to potraktowali. Widząc te wszystkie plagi, które się działy, oni potraktowali poważnie słowa Boga. I dlatego wyszli w komplecie. Wyszli z radością, kiedy Egipt płakał. Byli posłuszni. Potem niestety to ich posłuszeństwo zawiodło, tak? Ale jeśli mówimy o wyratowaniu, to Bóg co zrobił?
Wyprowadził.
Wyprowadził ich. A oni byli posłuszni Bogu, dlatego wyszli.
Podobnie jak żona Lota.
To znaczy?
Żona Lota też weszła.
No w pewnym sensie podobnie. W pewnym sensie podobnie, że wyszła, ale się odwróciła. No można się dopatrywać tam jakiegoś podobieństwa, tak. Oni też za czosnkiem i cebulą tęsknili.
I nie weszli do odpocznienia.
I nie weszli do odpocznienia, jak mówili.
Odwracali się i nie wszyscy.
Ale wyszli. Ale wyszli. Bóg ich wyratował z Egiptu. Wyratował ich. Wybawił ich. Zbawił ich. Tak? Ale u podstawy ich zachowania musiała być wiara. Na siłę Bóg ich by nie wyciągnął. Oni musieli dobrowolnie wyjść. Słuchajcie, mamy jeszcze raz, dwa, trzy historie, czyli mamy trzy za sobą, trzy przed nami. I podsumujmy sobie w takim razie ten fragment. Nie będziemy czwartej historii czytać, bo to troszkę długo będzie i troszeczkę może już zmęczeni będziecie. Albo nie. Zrobimy tą jeszcze jedną historię szybko, bo ona ma ścisły związek z tym, co teraz, to jest właśnie ta ostatnia plaga. Czyli już sobie powiedzieliśmy, że to jest zapowiedź ostatniej plagi i to jest Księga Wyjścia. Zobaczcie, 11 rozdział. To nam dużo czasu jednak nie zajmie. Historia jest świeża, więc nie musimy jej długo rozważać. Księga Wyjścia, 11 rozdział. Tam się to zaczyna. Wersety 4-7. Bóg zapowiada tą plagę. Zanotujcie sobie te fragmenty. Księga Wyjścia, 11:4-7. Następnie 12 rozdział. I 13. Ta historia jest świeża w miarę, więc ja nie będę jej specjalnie przypominał, bo pamiętacie ją, już zahaczyliśmy. Po pierwsze, co się dzieje? Bóg obiecuje ocalić kogo? Pierworodnych izraelskich od śmierci, a zabić wszystkich pierworodnych w Egipcie. Takie są okoliczności. Ostatnia plaga. Izraelici mają tą noc, kiedy będzie ta plaga się stanie, mają jeść baranka, którego wcześniej muszą zabić. Tak? To mamy okoliczności. I tak jak powiedzieliście, mają odrzwia pomazać krwią tego baranka. Odrzwia. I wtedy co? Pan przechodząc przez Egipt, co zrobi? Ominie ich domy, te, na których jest krew. Nie wejdzie tam.
Anioł.
Warunki jakie muszą być?
Muszą
ukazać posłuszeństwo. No muszą tego baranka zabić, muszą te odrzwia pomazać i nie wychodzić z domu. To jest najważniejsze. Jak widać, że są posłuszni? No robią to po prostu. To widać po tym, że to robią. No. Posłuszeństwo najlepiej widać. Albo ktoś coś zrobił, co powiedział, albo nie. No mówisz mu coś i albo on to robi, albo nie. No jak nie robi, no to trudno powiedzieć, że on jest posłuszny. Tak. Czyli jaką tu mamy, kogo tutaj mamy ratunek?
Pierworodnych.
Czyli Bóg, ratując Izraelitów z niewoli egipskiej, uratował także pierworodnych izraelskich od
śmierci.
Czyli od konsekwencji ostatniej plagi. Bo wszyscy inni pierworodni zginęli. Rano były pogrzeby. Był płacz, rozpacz w Egipcie był. Mamy jeszcze dwie historie. Historię z Rahab. I ostatnia historia to jest historia o Mesjaszu. Bez której całe studium o zbawieniu byłoby niepełne. Więc te dwie historie sobie zostawimy na za tydzień, ale ja bym chciał dzisiaj podsumować już pewne. Co to jest zbawienie według was? Według tych czterech historii, trzech w zasadzie, jednej rozdzielonej na dwa. Czym jest zbawienie?
Ratunek
od Bożego sądu. W tych właśnie fragmentach. Ratunek od Bożego sądu. Od nieszczęścia, od śmierci, od zagłady, od zniszczenia. Tak? Czyli zbawienie to się, innymi słowy, ratunek od sądu, od Bożego sądu.
Każde z tych historii Boży sąd się
wykonał.
Wykonał.
Tak, wykonał.
Był się, zapowiedziany, tak. I się wykonał.
O, właśnie, kolejny wniosek. Że Bóg zawsze co robi?
Zapowiada.
Jeśli Bóg ma coś zrobić, jakiś sąd, jakąś karę, jakieś coś się kończy, jak Bóg, cierpliwość Boża się kończy, to Bóg zapowiada to. W różny sposób. Osobiście, przez proroka, przez człowieka jakiegoś, a to przez wydarzenia, a to przez napisanie czegoś, przez słowa spisane, tak? Ale Bóg zapowiada. Czyli byśmy powiedzieli inaczej, że zbawienie to jest ratunek przed zagrożeniem ogólnie. Tu przed Bożym sądem, ale generalnie Boży sąd to jest co? Zagrożenie. Zagrożenie dla człowieka. Kto może uratować przed każdym nieszczęściem?
Bo Bóg.
Przed każdym to tylko Bóg. Bo tylko On ma moc. Bo tak, przed jakimś zagrożeniem to różnie jest. Czasami ktoś nam może pomóc, czasami nasza wyobraźnia pozwala nam uniknąć pewnych rzeczy, tak, no jakichś takich oczywistych, tak. Czasami ktoś nam może pomóc, a to nie wiem, jakiś problem jest, tak, niebezpieczeństwo, ktoś nas, nie wiem, w porę zatrzymał na przejściu dla pieszych, bo się zapatrzyliśmy i na czerwonym świetle, nie, pod samochód. Ktoś nas zatrzymał. Bywają różne historie, tak? Ale ja mówię o tym, że przed każdym nieszczęściem, bez względu na to, jakie ono jest, ratuje Bóg. A On też może używać, ale generalnie to Bóg jest tym, który może uratować przed każdym nieszczęściem. I warto o tym pamiętać. Przy najbardziej prozaicznych wydarzeniach w życiu warto pamiętać, że to Bóg w ostatecznym rozrachunku jest tym, który ratuje. A forma może być różna. Natomiast w ostatecznym rozrachunku to Bóg. Co wam mówię te stwierdzenia, które czytaliśmy, że Bóg zawarł umowę z Noem, z Abrahamem, z Abramem, tak? Aniołowie przyszli do Lota, pewne ustalenia były. Co wam to mówi o zbawieniu?
Bóg określa zasady ratunku.
Reguły.
Zasady, reguły, tak, ale co jeszcze?
Można z nich skorzystać.
Bóg.
Można, tak. Co jeszcze?
Wychodzi do człowieka.
Tak, ale co jeszcze, słuchajcie?
Że to są Boże zasady.
Co to znaczy słowo umowa, przymierze? Jak Bóg mówi, zawieram z tobą przymierze. Co to znaczy? Z czym wam się to kojarzy?
Strony, ale...
Tak, ale z czym wam się to kojarzy? Po co Bóg to robi?
Tak,
żeby
warunki. Że on jakby na pewno ze swojej strony.
Właśnie. Bóg gwarantuje warunki. Przymierze jest nie dla Niego. Już kiedyś, pamiętacie, to mieliśmy o przymierzu. Przymierze jest dla nas. To my dla nas jest potrzebne, żeby Bóg nam powiedział, na pewno to zrobię. Bóg wie, że to zrobi. To jest dla nas, żebyśmy czuli się zobowiązani do czegoś, ale też żebyśmy mieli pewność, że to, co Bóg powiedział, to zrobi. Więc Bóg zawsze jest wierny obietnicy. Jeśli Bóg powie, uratuje, tylko tak, tak i tak, to tak będzie. Teraz pytanie. Czy potraktujesz to jako żart? Czy potraktujesz to poważnie? Czy zagrożenie, przed którym Bóg cię ostrzega, jest dla ciebie prawdziwe i realne? Czy jawi się jako bajka? Bo od tego będzie zależało, jak poważnie potraktujesz te słowa. Jeśli czytamy bajki, to traktujemy je poważnie? Nie, bo to są bajki. Ale jeśli czytamy wiadomości jakieś, to traktujemy je poważnie. Stąd dzisiaj też doszliśmy do takich czasów, już tak zrobię taką wycieczkę, że dziś nawet w poważnych, kiedyś jak czytało się poważną gazetę, niektórzy aż wybierali poważne gazety, bo co? Tam były wiadomości sprawdzone. Czytałeś i wiedziałeś, że na pewno tak jest, że ta gazeta jest wiarygodna, a to Szmatławiec, Brukowiec, tam opowiadają różne historie. Dzisiaj jest już inaczej. Dzisiaj tych takich fałszywych wiadomości jest wszędzie pełno i najbardziej poważne periodyki odwołują potem, bo się okazało, że ktoś ich oszukał. Gdzieś tam sami coś. Dzisiaj mamy świat w zamieszaniu, tak? Ale generalnie chodzi o to, że jeżeli Bóg coś mówi, to pytanie, jak poważnie traktujesz ostrzeżenie? Jeżeli dziś czytamy Słowo Boże i czytamy, rozważamy listy, tak, rozważamy historię Izraela, zastanawiamy się nad nią, wyciągamy lekcje, ale tam się pojawiają niebezpieczeństwa, którym jesteśmy również my zagrożeni. Czasami niedosłownie tak samo, czasami troszkę inaczej, ale jesteśmy zagrożeni. Jak poważnie traktujemy to zagrożenie w naszym życiu? Bo najczęściej jest tak, że kiedy są te zagrożenia opisane, to w tych historiach wszystkich co mamy od razu? Co zrobić? Historia pokazuje, co zrobić, a czego nie, żeby z tym zagrożeniem nie mieć do czynienia. Albo je przynajmniej zminimalizować. Więc pytanie, jak poważnie traktujemy pouczenie, ale to wynika również z tego, jak poważnie traktujemy zagrożenie. Możemy powiedzieć, u mnie się to nie zdarzy, o tu tak, a to nie, to u mnie nie, ja to, on, ja to nie. Zagrożenia nie będziemy też traktować poważnie, bo my nie zakładamy, że to się nam może wydarzyć, przydarzyć. Ale Bóg nie mówi, że to ja mówię do tam tego mojego syna X, a to do mojej córki Y mówię, tak? Nie, Bóg mówi do wszystkich. I teraz ty musisz w pokorze zobaczyć, czy rzeczywiście ty jesteś odporny na to, tak? Nieprzemakalny w tej kwestii, czy nie? I pytanie, na ile poważnie traktujesz Boże ostrzeżenia, a na ile masz o sobie wysokie mniemanie? I to jest bardzo ważne, słuchajcie, że ratunek jest dla tych, którzy ratunku
oczekują.
To jest wniosek. Ratunek jest tylko dla tych, którzy ratunku potrzebują. Kto ratunku nie potrzebuje, to jemu ratunek jest niepotrzebny. Mnie nic nie grozi. Tak jak przyszedł Lot do swoich zięciów, dlaczego oni nie potraktowali go poważnie? Bo uważali, że im nic nie grozi, że Lotowi coś na głowę padło. Dlatego nie potraktowali tego poważnie. Czyli zbawienie to jest, innymi słowy, ratunek. Zbawienie przed zagrożeniem. Ale żeby być wyratowanym, to trzeba mieć świadomość zagrożenia, wiedzieć, wierzyć, że ono mnie dotyczy i okazać posłuszeństwo instrukcji obsługi. Jak uniknąć? ale będę tylko wtedy się stosował do instrukcji, kiedy będę wiedział, że grozi mi coś. Czy do tego fragmentu macie jeszcze jakieś wnioski? Nie mówię o wszystkim, bo jeszcze mamy dwie historie i sobie no, to, co już teraz powiedzieliśmy, nam się powtórzy, potwierdzi, natomiast dojdą nam jeszcze pewne informacje bardzo ciekawe. Przed czym nas Bóg ratuje, może uratować, czy uratuje, czy nie uratuje. Czy macie pytania do tego, co do tej pory powiedzieliśmy? Są jakieś jeszcze spostrzeżenia wasze, które warto by było powiedzieć, zanotować?
Ten sąd Boży jest jakby, można określić mianem Bożego gniewu, który w stosownym czasie zostaje okazany, jest zapowiedziany, tak? I zostaje później okazany właśnie w postaci tego sądu, czyli Bogu się nie podoba, tak jak gdzieś czytaliśmy, to i to, mija określony czas, tak? I ten Boży gniew jest ukazany w czynie, w rzeczywistości, tak? Nie jest to tylko zapowiedź, ale jest to faktycznie tak się dzieje. To jest Boży sąd, ale dla ludzi, którzy go doświadczają, to nie jest nic miłego. Po prostu jest to rodzaj kary.
Tak, oczywiście. I takich historii jest w Biblii więcej. No, można byłoby ich wybierać w nieskończoność. No, księga Jonasza. Tam dwie są świetne historie, nawet trzy. Wyrzucenie Jonasza ze statku,
tak.
I potem co się stało, co ci ludzie zrobili, tak? Ci, którzy byli na statku. Potem mamy Jonasza, który jest wyratowany z brzucha ryby. Co tam się działo w tym brzuchu? A trzecie mamy historię samej Niniwy, która się opamiętała. Uwierzyli w słowa Jonasza, tak? Zostali uratowani, prawda? Takich historii możemy mnożyć, ich w Biblii jest dużo więcej. Natomiast ja wybrałem pewne historie, żeby zobrazować pewną jak gdyby, czym jest to zbawienie, tak? Żeby ono przestało być dla nas zwrotem czysto religijnym, a żebyśmy mieli świadomość, co ono oznacza, z czym je kojarzyć, co tak naprawdę z nami się stało, tak? Bo mówimy, zostałem zbawiony, no i co to oznacza, prawda? Żebyśmy po prostu, żeby nam przybliżyć to słowo, żebyśmy też rozumieli, jakie rzeczy się w naszym życiu wydarzyły. Warto sobie na dzisiaj zadać, przy tej okazji dzisiaj zadać pytanie, czy ja wierzę Bogu? Co to znaczy, że ja wierzę Bogu? Czy tak samo wierzę teraz, jak i wierzyłem 15-20 lat temu? Czy tak samo podchodziłem do Słowa Bożego, jak wtedy? Czy tak samo wierzyłem w wieczne potępienie, jak teraz? Czy tak samo wierzyłem, że Jezus jest Zbawicielem? Wiecie, to jest też bardzo ważne, bo pewne informacje, żyjemy w takim miejscu, w takim kraju, gdzie pewne informacje są tak powszechne, że my wyrastamy w nich. Nie żyjemy w kraju islamu, nie żyjemy gdzieś tam na Syberii, w Jakucji, gdzie inne religie zupełnie pogańskie panują. Żyjemy w kraju, który mieni się krajem chrześcijańskim. Słowo Jezus Chrystus, od maleńkości się spotykaliśmy z tym słowem. Słowo Pismo Święte też nie jest dla nas obce i ta książka na pewno w wielu domach była. Natomiast pytanie, jak my na to patrzymy? Jak my do tego podchodzimy? Czy tak samo jak kiedyś? Wiecie, to też określa to, w jakim miejscu się znajdujemy. Bo jeżeli coś się zmieniło w moim patrzeniu na Słowo Boże, jeżeli coś się zmieniło w moim patrzeniu na posłuszeństwo Bogu, jeżeli coś się zmieniło w wierze w sąd Boży, w wieczne potępienie, w wieczne zbawienie, niż kiedyś, ileś lat temu, zanim uwierzyłem, to nie znaczy, że ja tego nie wiedziałem. Tylko pytanie, jak ja do tego podchodziłem. To też daje pewien wymiar i obraz tego, kim jesteśmy. To jest wielowymiarowe, słuchajcie. To nie jest zestaw formułek. To jest zestaw tego, jak żyliśmy, a jak dziś żyjemy. Jakie mieliśmy pragnienia i jakie mamy. Kim jest dla nas Bóg kiedyś i dzisiaj. I to nie muszą być jakieś kolosalne, mogą być kolosalne zmiany, że po prostu są jak wyryte w naszym umyśle, że po prostu zmiana nastąpiła radykalna o 180 stopni. Ale mogą to być zmiany stosunkowo mniej zauważalne. Ale one będą. Będzie zupełnie inne patrzenie i myślenie o sprawach duchowych. Inne. Bo inaczej będzie wspominał swoje życie ktoś, kto był złodziejem, ktoś, kto prowadził niemoralne życie i szlajał się gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, a inaczej będzie wspominał i widział swoje życie ktoś, kto starał się żyć w miarę normalnie, uczciwie, tak? Ale to nie znaczy, że nie nastąpiły zmiany w tych ludziach. Ten będzie opowiadał, ale jak słyszeliśmy historie różne przestępców, jak oni się zmienili, no to rzeczywiście, zabijał, przestał zabijać, tak? Kradł, przestał kraść. Ale czasami jest tak, że te rzeczy, zabić, kraść, nabierają wymiaru zupełnie innego, słuchajcie. To jest złe myślenie o ludziach, a dzisiaj błogosławienie ludzi. Prawda? I to już jest ta zmiana, słuchajcie. Ona, z jednej strony ktoś powie, ale to jest niewiele, tego nie widać. Ale Bóg to widzi. Ale to jest kolosalna zmiana w moim życiu. Tak? Więc warto widzieć również te kwestie, te rzeczy w naszym życiu. Co się zmieniło? Co się stało w naszym życiu, kiedy zostaliśmy uratowani? Ile razy w życiu Bóg nas ratował, a my nawet Mu za to nie podziękowaliście. Nie podziękowaliśmy. Mnie tyle razy Bóg w życiu ratował. Ja to z perspektywy widzę. Ja mu nie zawsze dziękowałem, a naprawdę to były wydarzenia, do dziś czuję je na swoich plecach, na swoim kręgosłupie, ale żyję. Bo Bóg okazał mi łaskę. Każdy z nas ma takie historie. Okej, słuchajcie, to na dzisiaj kończymy, pomódlmy się i za tydzień postaramy się skończyć to.